Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Specjaliści od medycyny, szczególnie z zakresu medycyny paliatywnej, zauważyli, że pacjent, który ma od strony medycznej zaspokojone wszystko, a jednak coś brakuje. Jakie jeszcze potrzeby moglibyśmy zaspokoić?
Często pomoc też taka fachowa polega troszeczkę na tym, żeby pozwolić tej osobie jakby przeżyć pewne sytuacje. Chcielibyśmy przeżyć za kogoś. Niestety tego się nie da zrobić.
Dziś porozmawiamy o opiece wspierającej w medycynie. Co można zaoferować choremu oprócz zabiegu, leku czy rehabilitacji? Dobry wieczór. Sława Skibińska-Dmitruk.
Every time the rain comes down, close my eyes and listen. I can hear the lonesome sound of the sky as it cries. Listen to the rain. Here it comes again. Hear it in the rain. Feel the touch of tears that fall. They won't fall forever. In the way the day will flow, all things come, all things go. Listen to the rain. Here it comes again. Hear it in the rain.
Late at night I drift away. I can hear you calling. And my name is in the rain, leaves on trees whispering, deep blue seas, mystery. This moment ends, can't let go this feeling. Everything will come again in this sound, falling down of the sky.
Opieka wspierająca w medycynie, chory przewlekle. Konferencja pod takim hasłem skupiła w Bydgoszczy lekarzy, psychologów duchownych i pracowników socjalnych. Wszyscy mówili o systemie pomocy. Jak działa? Widać to choćby w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Bydgoszczy, miejscu specyficznym. Przewlekle chorych jest tak dużo, że schronisko powoli zamienia się w zakład opiekuńczo-leczniczy, a nim nie jest. Oto fragment reportażu, który ukazał się na naszej antenie 2 lata temu.
Fronek!
Pan jest po udarze, tak?
Tak. O lasce. O kuli.
Chodzi pan o kuli?
Tak.
A kto się panem opiekuje?
Koledzy. Martwa ręka. Nie dam rady.
Czyli tak naprawdę przy panu ktoś musi stale
tak,
być.
Tak.
Do kolejnej osoby idziemy, leżącej?
Ponieważ no, ma trudności z samodzielnym chodzeniem i utrzymaniem się w ogóle na nogach.
Panowie w pokoju tutaj mają osobę, która nie porusza się o własnych
nie.
siłach?
Nie może chodzić, nie może wstać. Stanie w nodze, rąbnie. Nie może wstać. Nie utrzymuje się na nogach. Co można, to pomagamy. Ale jak w nocy ktoś śpi...
Wymyłeś się. Pan się moczy, pan robi pod siebie. Pana trzeba wiecznie myć, przebierać, kąpać. No i tak jak mówię, dokładnie nie wiem, ile on tych chorób ma. Musielibyśmy sprawdzić w teczce. Natomiast no, stan jego zdrowia jest taki, jaki jest, jak pani widzi. No praktycznie jest tak słaby, że się przewraca.
Pękła głowa mu i krew przelała.
No są różni ludzie. Jedni potrzebują więcej pomocy, drudzy mniej. Jest przewaga, coraz więcej ludzi na wózkach. Cały czas ktoś musi być przy nich.
Osoby te są chętne i pomagają, ale do jakiegoś czasu oni to wytrzymują. I tu jest wtedy problem, bo właściwie na siłę nikogo nie zmusimy. Oni są chętni, ale no wiadomo, to nie jest jego ojciec, nie jest może jego matka, żeby się opiekował. On pomoże koledze w pokoju i tak dalej, ale do jakiegoś czasu, podkreślam. I potem my zostajemy z tym problemem i wiadomo, potem szukamy innych chętnych.
Bronek!
No Tadeusz, dzisiaj co? Mycie, golenie?
Tak.
Tylko tam jeszcze zrobię te jedno łóżko. A jak się czujesz dzisiaj?
Gorzej być nie może, tylko nabić lamną. Ale martwa ręka, martwa noga, chodzić nie mogę. Pół apteki zjadłem, mam dosyć życia.
No tu bym wyczapałeś po każdej sali, na każdym jest ktoś, tak? A Mareczku, co dzisiaj? I tu mamy kilku takich na wózkach kolegów, przy których trzeba być.
Pan Adam najczęściej panu pomaga?
Tak, jasne.
Kolega jest akurat niedługo u nas, nie? Tutaj są niektórzy, są dłużej.
Ze szpitala.
Był pan w szpitalu?
W szpitalu i tutaj po prostu mnie przywieźli. No, straciłem mieszkanie, straciłem wszystko i jestem tutaj. No. Choroba, która mnie zaatakowała, miałem 2 razy operację, w 2 miejscach miałem pontowary i to jest wszystko.
Każda grupa chorych ma swoje specyficzne potrzeby. Jak je dostrzec, jak pomóc i jak wreszcie można zdefiniować opiekę wspierającą w medycynie? O tym ksiądz dr Szymon Gołota.
Tak, opieka wspierająca to bardzo ciekawy temat. Specjaliści od medycyny, szczególnie z zakresu medycyny paliatywnej, zauważyli, że pacjent, który ma od strony medycznej zaspokojone wszystko, a jednak coś brakuje, nadal pacjent czuje się źle i nadal zestresowany. W związku z tym zaczęto się zastanawiać, jakie jeszcze potrzeby moglibyśmy zaspokoić, żeby wesprzeć pacjenta. Zaczęła się rodzić koncepcja wspierania właśnie poprzez zaspokajanie potrzeb, które pacjent ma i szybko zidentyfikowano, że te potrzeby mieszczą się w kilku kategoriach. Głównie są to potrzeby fizyczne, emocjonalne, psychiczne, informacyjne, socjalne i duchowe. I w tych kilku kategoriach można na poziomie dużej ogólności zamknąć to, co wiąże się ze wspieraniem. Tak jak powiedziałem, każda z tych kategorii wiąże się ze swoimi specjalistami. Są specjaliści pomocy socjalnej i społecznej, którzy udzielają tego wsparcia socjalnego. Są specjaliści, psychologowie, psychoterapeuci, którzy wspierają emocjonalnie w problemach psychicznych u pacjentów. Są też specjaliści lekarze, od których pacjent najczęściej oczekuje właściwych informacji co do swojego stanu. I tutaj to wsparcie informacyjne właśnie jest po stronie lekarza. Inne potrzeby ma pacjent po diagnozie, inne potrzeby ma... W ogóle w stanie chorobowym miewa potrzeby, których nie miał wcześniej i o którym wcześniej się, nad którymi wcześniej się nie zastanawiał. Wśród tych potrzeb właśnie czasami pojawiają się potrzeby duchowe. Pacjent, który do tej pory nie konfrontował się za bardzo z problemem sensu życia, czy nie zastanawiał się nad umieraniem, nad tym przejściem, to w sytuacji choroby mogą się u niego te potrzeby wybić na pierwszy plan. Nie? Szczególnie jeżeli to jest na przykład stan terminalny, nie? Ale też niekoniecznie. Znam pacjentów onkologicznych, którzy są określani przez lekarzy prowadzących jako bardzo dobrze rokujących, ale sama diagnoza powoduje, że stają przed pytaniami o sens życia, o cel życia, po co to wszystko. I gdzieś tutaj rodzi się też potrzeba styku ze specjalistami opieki duchowej, na przykład z kapelanami.
Opieka wspierająca musi być dedykowana nie tylko samym chorym, ale także ich rodzinom. Choroba człowieka w pewnym sensie promieniuje, mówi profesor Alina Borkowska, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej.
Zdecydowanie tak. Początkowo jest to taka ogólna mobilizacja. Rodzina często stara się wesprzeć chorego w ten sposób, że troszeczkę narzuca jakby pewne swoje wyobrażenia czy rozwiązania, które nie zawsze są dla tej osoby najbardziej optymalne. Często pomoc też taka fachowa polega troszeczkę na tym, żeby pozwolić tej osobie jakby przeżyć pewne sytuacje. Chcielibyśmy przeżyć za kogoś. Często są to matki, które chciałyby przeżyć za swoje dziecko wszystkie trudne chwile. Niestety tego się nie da zrobić. Możemy towarzyszyć, możemy wspierać, możemy jak najbardziej zachowywać pozory normalności, ale wiadomo, że ta normalność nigdy nie jest wystarczająca. Czasami jest tak, że ludzie chcą rozmawiać od samego początku, czasami zdecydowanie blokują jakikolwiek kontakt z innym człowiekiem, nie chcą pomocy też fachowej i też mają do tego prawo. Trzeba powiedzieć, że choroba ma różnego rodzaju takie etapy, a też reakcje wobec choroby zmieniają się. To, co można zrobić na początku choroby, to spróbować towarzyszyć choremu, również wspierać go we wszystkich działaniach, ale też pokazywać działania rozsądne, czyli co możemy zrobić, żeby jednak podjąć leczenie, ponieważ tutaj szczególnie u młodych osób, które już są samodzielne, które na przykład są na początku życia, jest bardzo duży bunt, dlaczego to ja, dlaczego ta choroba mnie spotkała. To już nie są dzieci, które nie mają jeszcze wyobrażenia na temat rozwoju, zwłaszcza bardzo ciężkie choroby. Często nie są zainteresowani młodzi ludzie do w ogóle życia w chorobie. Tutaj mówimy o takiej reakcji buntu, często zaprzeczania, czasami się pojawia reakcja depresyjna. I trzeba po pierwsze rozumieć, w jakim stanie ta osoba bliska jest i na każdym etapie dostosować jakby swoją pomoc do też możliwości przyjęcia przez tę osobę tej pomocy oferowanej.
Jim Rohn, amerykański pisarz, ale też przedsiębiorca, powiedział, że czas jest bardziej cenny od pieniędzy. Możesz dostać więcej pieniędzy, ale nie możesz dostać więcej czasu. Czy to myślenie cały czas nam towarzyszy, kiedy pojawia się diagnoza, choroba przewlekła, ciężka choroba?
Zdecydowanie tak, dlatego że wtedy, kiedy tego czasu jest niewiele, a nie możemy z góry określić ile, trzeba zdać sobie sprawę, że ten czas jest czymś darowanym nam, prawda? Jesteśmy tutaj wędrowcami przez chwilę. Czasami ta chwila trwa krótko, czasami nieco dłużej, ale jesteśmy osobami wyjątkowymi, jedynymi, niepowtarzalnymi. Trzeba jakby spróbować przynajmniej cieszyć się z tego kontaktu, dopóki on jest nam dany. Czy mamy dziecko chore, czy mamy dziecko zdrowe, czy spotykamy się z różnego rodzaju problemami, z przewlekłą chorobą osób u naszych bliskich, to trzeba wiedzieć, że ten czas jest rzeczywiście ograniczony i możemy go wykorzystać najlepiej, jak możemy. to dotyczy wszystkich, bo rodzice dzieci zdrowych często nie pamiętają o tym, że czas mija, że dziecko rośnie, że jeżeli nie ma nas wtedy, kiedy ono jest małe, to wtedy, kiedy ono jest duże, nas nie potrzebuje. Wiesz, bardzo takie mądre powiedzenie, że dom zastąpi ci świat, ale świat nie zastąpi ci domu. Prosta prawda, ale bardzo ważna. Właśnie do tego domu wracamy wtedy, kiedy mamy trudne chwile, kiedy mamy radosne chwile, kiedy jesteśmy chorzy. I od jakości tego domu zależy tak naprawdę cała nasza relacja, również relacja wtedy, kiedy spotyka nas coś trudnego.
Czego najbardziej się boimy, kiedy pojawia się diagnoza, taka, która nas w cudzysłowie kolokwialnie zwala z nóg? Czego się najbardziej boimy? Czy śmierci, czy leczenia, czy czekania, czy właśnie utraty jakości życia?
Zdecydowanie najczęściej ludzie boją się bólu. Natomiast na samym początku, przy rozpoznaniu, jednak ludzie boją się utraty życia i tego właśnie czasu, że nie będą mieli czasu na dokończenie różnych spraw, na rozwinięcie różnych swoich pomysłów. Przypomina mi się taka osoba, która dowiedziała się o tym, że jest bardzo ciężko chora i że nie będzie miała zbyt długiego czasu na zajęcie się swoim dzieckiem. Pomogło jej to, że właściwie każdy czas spędzony z maleństwem będzie czasem dobrym. I ta koncentracja właśnie na dziecku, na tym, żeby każdy dzień przeżyć jak najlepiej i żeby w pewnym sensie i uczestniczyć w życiu tego dziecka w późniejszym okresie, dała jej tą siłę, prawda? Mimo że wiedziała, że ten czas bardzo krótki jest jej dany, to jednak wykorzystała go bardzo optymalnie i w najlepszy możliwy sposób. Mało tego, powiedziała, że jej życie nigdy nie wyglądało tak dobrze, jak właśnie w tym okresie. Nigdy się nie przekonała, jacy są ludzie. Zarówno ci, którzy opuścili rodzinę w tych trudnych momentach, jak i ci, którzy pozostali. I okazuje się, że z przyjaciół pozostają wcale nie tych, których typujemy na początku jako tych takich wiernych, którzy będą cały czas. Również w rodzinie, nawet osoby, które nie miały okazji do wykazania się, nie zwracaliśmy uwagi na nich, w jaki sposób one mogą stanowić takie wsparcie, jakie mają cechy, zauważamy nagle tych ludzi. A więc choroba jest to bardzo, można powiedzieć, trudna, skomplikowana sytuacja, ale ona też jest sytuacją bardzo edukacyjną, bardzo rozwijającą również osobę chorą i jej rodzinę. Człowiek ma potrzebę bycia szczęśliwym. Oczywiście nie mówimy tutaj o tej fazie choroby czy reakcji wobec choroby, kiedy dopada nas ciężka depresja i często ona wymaga pomocy specjalistów. Problem polega na tym, że często specjaliści, którzy leczą daną chorobę, nie zajmują się naszym stanem psychicznym i to jest taki paradoks. Natomiast te osoby, które już zaakceptowały chorobę i traktują jako problem do rozwiązywania, to jest to jeden z wielu problemów życiowych. Raz jest on cięższy, raz jest on łatwiejszy do pokonania. Problem, który wymaga racjonalnego działania. A jeżeli człowiek ma możliwość racjonalnego działania, wcale nie musi być nieszczęśliwy.
Którzy pacjenci, którzy ludzie, o jakim temperamencie jakby łatwiej przechodzą chorobę, jakby łatwiej jej się wymykają, z którymi pacjentami się lepiej pracuje, które przypadki są cięższe do rozpracowania, nazwijmy to?
No, z mojego punktu widzenia najlepiej mi się zawsze pracuje z osobami, które określiłabym jako wolny umysł, nie podlegający żadnej indoktrynacji, również medycznej, i nie biorą wszystkiego, co im lekarze powiedzieli, jako pewnik, ponieważ często informacje przekazywane są w taki sposób, że one mogą u osoby podatnej na wystąpienie lęku czy depresji nasilić lęk, który całkowicie może zmienić życie tego człowieka i zawładnąć nim. Te osoby, które jednak mają dużą dozę krytycyzmu, funkcjonują znacznie lepiej. Natomiast bardzo trudno czasami jest na początku pracować z osobami, które są nastawione głównie na osiąganie celów, czyli takie osoby, które są podatne na tak zwany wyścig szczurów, czyli ja muszę, ja robię, jeżeli mnie nie będzie, to się świat zawali, a taka jest prawda, że świat się nie zawali bez nas, ani bez naszej aktywności. To jest wszystko w naszej głowie. To, że ludzie aktywnie uczestniczą, nadaktywnie, że są pracoholikami, że nie zwracają uwagi na swoich bliskich i na dom, to jest wszystko w ich głowie. Ponieważ wcale nie musimy się godzić na tego typu wymagania stawiane przez otoczenie. Natomiast ci ludzie, którzy jednak poddają się tej presji, ci najtrudniej radzą sobie z tym, że trzeba w ogóle wyhamować, przystopować, że choroba może być też tym takim czasem dla siebie, dla rodziny.
Zakładając optymistyczny wariant, że choroba zostanie pokonana, wyciszona, czy życie po takiej traumie, po takim dużym doświadczeniu jest lepsze, chociaż to jest zbyt duże uproszczenie?
W wielu przypadkach bywa lepsze, ponieważ ludzie jednak zmieniają się. Choroba może też dostarczyć nam pewnych informacji, zmienić właśnie nasz światopogląd, nasze myślenie o różnych ważnych i mniej ważnych sprawach. Bardzo porządkuje system wartości właśnie, co powoduje, że ludzie po przejściu ciężkich chwil zorganizują się inaczej. Wielu z nich mówi, że ich życie po chorobie jest o wiele lepsze jakościowo.
Mój cień zmienia ciągle kształt. Chmury skłębione nad moją głową naraz wywracają świat. Drzewa koronami w dół, ziemia sypie się do chmur. Powoli odrywam się. Jeśli to jest tylko sen, proszę, niech nastanie dzień, bo jestem tu całkiem sam. Rzeki spadają jak wodospady, a w nich płyną moje dni. Patrzę na wszystko, co dawno minęło i wiem, nie mam teraz nic. Drzewa koronami w dół, ziemia sypie się do chmur. Powoli odrywam się. Jeśli to jest tylko sen, proszę, niech nastanie dzień, bo jestem tu całkiem sam. Czas zatrzymał się, wciąż tamten dzień.
Potrzeby osób chorych są uzależnione nie tylko od samej choroby, temperamentu chorego, ale także od jego wieku. Dziecko przewlekle chore i jego rodzina, o tym mówiła dr Paulina Marczyńska, psycholog.
To zależy też od etapu tej choroby i od nasilenia objawów. Czasami po prostu wystarczy być gotowym na to, żeby porozmawiać, żeby wysłuchać. Nie zawsze potrzebne są jakieś konkretne techniki psychologiczne czy metody radzenia sobie. Oczywiście, kiedy choroba trwa już długo, jest przewlekła, wtedy techniki psychoterapeutyczne, a nawet i leczenie psychiatryczne może być wymagane, ale czasami wystarczy tylko być.
A jakie są etapy właśnie chorowania? Czy są specyficzne, jeśli chodzi o chorobę dziecka?
Są etapy, oczywiście one nie muszą występować jeden po drugim, ale wyróżniamy tak w pierwszą fazę, czyli fazę szoku, niedowierzania, czy to na pewno ta choroba, podważanie diagnozy lekarskiej, szukanie innego wytłumaczenia objawów. Po fazie szoku, kiedy już zrozumiemy, że ta choroba jest przewlekła i trzeba ją leczyć, może nastąpić spostrzeżenie tych kryzysów, niemożliwości funkcjonowania dalej w roli, którą spełniałam. Dziecko jako uczeń, jako rówieśnik teraz zostaje w domu, często w łóżku. Jest bunt, jest żal, jest lęk, jest strach. Potem w zależności od tego wsparcia, które dziecko uzyska, albo dochodzimy do etapu obrony neurotycznej, czyli podporządkowujemy się chorobie biernie, nieczynnie, albo zaczynamy sobie z nią radzić, zaczynamy ją wchłaniać jako pewną jakby cechę naszej osobowości.
Czy chorobie przeciwstawiamy się od samego początku?
To zależy. Ten etap wypierania może być bardzo długi. Szczególnie jeżeli początek choroby przewlekłej nie jest taki ciężki, nie ma bólu, nie ma konkretnych dolegliwości. Przed choroba została wykryta przez przypadek, poprzez USG związane zupełnie z innymi dolegliwościami. Ale jeżeli już przyjmiemy, zrozumiemy, że chorujemy, wtedy możemy łatwiej sobie poradzić z tą chorobą.
Pani, jako specjalistce, tej, która ma pomóc przebrnąć przez te etapy, kiedy jest najtrudniej pomagać? W którym etapie jest najtrudniej pomagać?
To też zależy od rodziny, z którą pracujemy i od dziecka oczywiście. Na każdym etapie mogą się pojawiać trudności. Pracować z rodziną trzeba delikatnie. Nie można zabierać jej pewnych mechanizmów obronnych w tej pierwszej fazie szoku. One są po coś. One się, jak nazwa wskazuje, one bronią przed tym, żeby w późniejszym czasie, kiedy już przyjmiemy tą chorobę, żeby sobie z nią radzić. Potem również, nie wszystkie rodziny wymagają pomocy psychologicznej długotrwałej. Czasami wystarczy taka interwencja.
Kiedy pojawia się choroba, zwłaszcza ta bardzo obciążająca, o dużej ingerencji w życie rodziny, często system, który funkcjonował w rodzinie, zupełnie się załamuje. Na przykład rodzice nie mogą pracować. Zdarza się, że ich życie toczy się wokół oddziału szpitalnego. Przestają mieć swoje pasje, marzenia, bo skupiają się na chorobie. To jest taka rewolucja, którą nie każdy jest w stanie przetrwać.
Oczywiście. W klinice obserwujemy bardzo często, że to mama jest przy dziecku, a tata w związku z tym, że no też musi czuć się jakoś potrzebny, pracuje, jest tym, który zabezpiecza rodzinę materialnie. Bardzo często i tamte relacje małżeńskie mogą zacząć nie funkcjonować tak jak przedtem. Może to być, tak jak pani powiedziała, rewolucja ogromna dla rodziny. Część rodzin jednak przełamuje ten moment, jednoczy się i razem wspólnie zmaga się z chorobą dziecka. Czasami jest jednak tak, że rodzic zostaje z chorym dzieckiem sam. Tutaj jeszcze trzeba wspomnieć o rodzeństwie chorego dziecka, ponieważ ono często schodzi na dalszy plan przez często hospitalizację. Więc tutaj ten system rodzinny, jeżeli nie podejmie wspólnej pracy, może się rozsypać.
Po pokonaniu choroby, zakładamy ten optymistyczny wariant, po pokonaniu choroby, kiedy już wszystko zaczyna wracać do normy, na nowo rodzina musi się nauczyć żyć?
Są nowe role, dziecko nie zawsze może funkcjonować w pełni tak, jak funkcjonowało przed diagnozą, w zależności też od cierpienia, które spowodowała choroba. Nie wszystkie objawy choroby przewlekłej widać. Z tymi, które widać, najłatwiej sobie poradzić, bo wiemy jak. Jeżeli dziecko powie, jakie ma trudności, jakie ma przeszkody, możemy mu w tym pomóc, ale często to dziecko zamyka się w sobie, nie mówi o swoich emocjach i swoich problemach, wtedy ciężej, trudniej jest pomóc i trudniej się z tym zmagać.
Ocysaliśmy, nie? Czyściliśmy rurkę, nie? Jacuś, nie? No, bo co tam było w rurce? Swe takie niedobre, nie? On teraz śpi, taki posypiający jest, nie? Synek, a uśmiechniesz się? Nie, nie ziobaldzio, nie? No, haśki ci się chce, nie? To ajku, ajku, nie?
Za wcześnie się urodził, nie? Bo w 30 tygodniu ciąży, także taki był malutki, drobniutki i no nie poradził sobie, nie poradził.
To był szok, bo jak lekarka przyszła i powiedziała, że pękło płuco, to ja nie wiedziałam, z czym to się wiąże, po prostu co teraz? Umrze za chwilę, a może już nie żyje, czy coś mi za chwilę tam jeszcze gorszego powie, ale spokojnie, z tym da się żyć, to wyleczymy i tak dalej, ale później te wszystkie konsekwencje, które z tego wyniknęły, właśnie jak wylew i tak dalej, że porażenie, to było zaskoczenie. Nie byliśmy nawet świadomi
z tego, że to będzie tak, jak jest. No. Może będzie się trochę gorzej uczył, albo coś z tych rzeczy. Nie byliśmy świadomi, że to jest aż tak poważne.
Choroba,
zanim się człowiek zdążył obejrzeć dobrze, to już trzeba było żyć. Trzeba było żyć i trzeba było się opiekować.
Tutaj musi być non-stop karmiony, jeżeli chodzi o jedzenie. Tak to jest skonstruowane, że po prostu musi ta pompa mu podawać jedzenie, żeby on był dożywiony i nie można mu tam jednorazowo pewnej dawki zaaplikować i później spokój, tylko przez cały czas małymi porcjami musi dostawać to jedzonko i on przez cały czas musi je sobie trawić. Tutaj mamy, co tak cały czas buczy ta maszyna, to jest koncentrator tlenu, co go wspomaga oddechowo. On sam na własnym oddechu potrafi wytrzymać, ale są to krótkoczasowo, słabnie wtedy jemu to dotlenienie, niewydolność. Gorzej mu się oddycha, gorzej się dotlenia, także musi być wspomagany tutaj przez tlen, jeżeli chodzi o maszynę. No i ssak do odsysania, bo wydzieliny jest dużo i trzeba go regularnie odsysać właśnie przy każdym kaszlnięciu. Tutaj mu się ewakuuje ta wydzielina. No, to jest nasz sprzęt. Nie, tutaj Sue Ryder nam pomagał pod tym względem, bo takie sprzęty, podejrzewam, że dla takiego zwykłego śmiertelnika z ulicy są niedostępne, że można było tak pójść do sklepu i sobie kupić. Także to jest wszystko w ramach tutaj wypożyczenia i ze Sue Ryder właśnie, żeby nam tu było lżej, no i żebyśmy mogli jakoś wszyscy funkcjonować, żeby Jacek mógł żyć.
Trzecia doba, jak dobrze pamiętam.
No na drugą dobę pękło mu płuco i już wtedy miał założony drenaż tutaj opłucnej. Później na dziesiątą dobę pękło mu żołądek, miał perforację żołądka. To przeszedł bardzo poważną operację właśnie na ten żołądek. No i w międzyczasie były już zabiegi krioterapii, bo jak zostało na piątą czy na siódmą dobę stwierdzone wodogłowie, to już od razu zaczęła się walka o oczy i o wzrok, żeby siatkówka się nie odkleiła, także miał pierwsze zabiegi krioterapii, czyli przymrażania tej siatkówki. No i non stop te interwencje chirurgiczne przy wodogłowiu, żeby odbarczyć płyn mózgowo-rdzeniowy, to miał punkcję kręgosłupa, a później już punkcję tu przez ciemię, jeżeli chodzi o głowę, żeby odbarczyć płyn. I co się z tym wiąże? No to spastyczność, bo to czterokończyniowe jakieś tam spastyczność mięśni i co? Nie chodzi, nie siedzi, nie trzyma głowy. A teraz to po prostu, no niestety, została nam tylko jego mimika twarzy i musimy się w taki sposób z Jozinkiem dogadywać. Ale dajemy radę. Nie, Jozin?
Sisi są jakieś? Pisi, pisi.
Poczekaj, jakaś córki przebrać, co? Weź tata, daj pampersa, bo na pełno. No, jest taka chudzinka nasza, ale to już
nic nie można go dokarmić bardziej. To nie jest to, że on jest niedożywiony, tylko no taka jego uroda. Cały czas jest karmiony i mamy liczone te kalorie, także to, co on powinien dostać, to dostaje. No, ale niestety, nic więcej nie zrobimy.
Był to fragment reportażu Ewy Dąbrowskiej, Mały Rycerz. Materiał był emitowany w czasie konferencji. Ukazywał obowiązki przemyślenia, obawy i radości rodziców chorego Jacka. Kolejny reportaż ukazywał opiekę nad seniorem. Ewa Dąbrowska rozmawiała z mężczyzną, który opiekował się żoną cierpiącą na chorobę Alzheimera. Oto fragment.
Raz w sklepie byłem i taka młoda panienka była z mamą. I tam nas przepuścili, bo była dość spora kolejka, nie? A taś mówi, co tu mówi za śpiew? Mówi, co tu ona chce? Dopiero inna osoba zwróciła uwagę, mówi, pani, czy pani wie, że ta osoba jest chora, że pani powinna mieć do niej szacunek? I drugi taki sam był, przykro powiedzieć, to w kościele było, wie pani? Bo człowiek już tak idzie na taką mszę, że tam jest mało ludzi i tutaj to już niektórzy faktycznie, jak wiedzą, to idą dalej ode mnie, tak? A przede wszystkim tak widzę, taka młodzież w takim średnim wieku, nie, bo ona była panienka, tutaj się z niej tak śmiała i człowieku też przykro, ale zrozumie następnym razem, nie? Ale tak jest, jak wstanie, to aż do wieczora, do spania, nie?
A może napijemy się kawy? Lubi pani kawę?
Lubię.
A co jeszcze?
Nic.
A drożdżówka jest tutaj pyszna? Nie. napijmy się kawy.
Prawda, świeczące, kiedy rany wstaje w zorze, nie? I to tak cały czas idzie też, nie? Kiedy rany wstają w zorze, tobie, ziemia tobie może, nie? Żona była cudowna, wspaniała. Jak już przyszedł 2013 ten rok, tak idzie piorunem teraz to wszystko. Naprawdę. Z tygodnia na tydzień. No ja tu się zadomowiłem z tym wszystkim, ale jak ktoś nam widzi jakiś czas, nie widzi, to mówi, ojej, wielka różnica, nie? Czy z myciem? No a to już mam wielkiego... Możesz jeść, możesz jeść, możesz jeść, weź tu żywkę, jedz.
Pomóc troszkę?
No,
nałożyć na talerz?
Może, pewnie zrobić. Ale... Może, ale jak tam, tak.
No, może.
O specyfice chorych w wieku starszym mówiła profesor Kornelia Kędziora-Kornatowska, kierownik kliniki i katedry geriatrii Collegium Medicum UMK.
Częstość chorób przewlekłych istotnie wzrasta właśnie po przekroczeniu tego okresu tak zwanego presenium, czyli przed starości, czyli gdzieś po 50 roku życia i później ta częstość osiąga tak zwane plateau, stabilizuje się na jakimś określonym poziomie. W wieku starszym mamy tak zwane zjawisko wielochorobowości, przy czym część z tych chorób to są właśnie choroby przewlekłe. Tutaj rzeczywiście im starsza grupa wiekowa, tym liczba tych chorób najczęściej zwiększa się. Mało która osoba starsza starzeje się w tak zwany sposób pomyślny, czy też zwyczajny, czyli po prostu tylko wiąże się to z fizjologią starzenia się, czyli zmianami inwolucyjnymi. Najczęściej na to nakładają się choroby, dlatego że starość jak gdyby toruje drogę chorobom i polipatologii. Starość nie musi się wiązać z chorowaniem. Może być to tak zwana healthy aging, czyli zdrowa starość, ale tak naprawdę w starości zawęża się tak zwana równowaga ogólnoustrojowa, czyli homeostaza. Tutaj mówimy o tak zwanej homeostenozie, czyli zawężeniu stopniowym coraz bardziej homeostazy ogólnoustrojowej, także te rezerwy są osób starszych coraz mniejsze i osoby starsze gdyby kompensują te swoje zmiany inwolucyjne, czyli fizjologiczne zmiany starcze, korzystając z tych swoich jeszcze pozostałych rezerw. I stopniowo coraz bardziej rzeczywiście dochodzi do momentu, kiedy tych rezerw już prawie że nie ma i każdy jakiś dodatkowy czynnik, czy to infekcja, czy stres psychologiczny, czy zabieg operacyjny, bardzo łatwo powoduje załamanie tej równowagi ogólnoustrojowej. Dlatego no, jest to problem. Oczywiście w starości nie możemy rozdzielić również tych obszarów zdrowotnych, zdrowia fizycznego od obszaru psychologicznego, społecznego. To wszystko właściwie musi być w równowadze. Jeżeli dbamy o osobę starszą, to po prostu musimy dbać o każdy z tych obszarów. Nie możemy po prostu tylko zająć się tą sferą medyczną, czyli leczyć od konkretne dolegliwości choroby, ale musimy zająć się również tą strefą psychologiczną i społeczną, czyli chociażby właśnie to wsparcie duchowe, na ile właśnie tylko cierpienie somatyczne leczymy, a na ile po prostu powinniśmy również wspierać w sposób właśnie taki egzystencjonalny tych starszych pacjentów. To są bardzo trudne tematy na pograniczu medycyny, takiej troszeczkę etyki, czy też moralności. No niestety medycyna w tej chwili jest bardzo odhumanizowana i dlatego trzeba o tym mówić. Mi się wydaje, że to jest doskonały moment, żeby podnieść ten wątek. Choroby na przykład układu sercowo-naczyniowego dotyczą 3/4 osób po 65 roku życia. Choroby układu oddechowego około 40 kilku procent, układu ruchu około 70%. Także to są ogromne problemy, złożone problemy medyczne, ale w ślad za tym idą właśnie problemy natury właśnie psychologicznej. Okres starości to jest okres strat, czyli bo to jest utrata zdrowia, utrata zdolności zarobkowania. Wygląd zewnętrzny też jest już nie tak atrakcyjny jak w młodszych grupach wiekowych, więc ta sfera psychiczna bardzo tutaj jest taką sferą istotną, żeby ją wspierać i wzmacniać. Another summer day has come and gone away from Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss.
miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. Just too far from where you are. I wanna come home. And I feel just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away. Paris, Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. Let me go home. It'll all be all right. I'll be home tonight. I'm coming back home.
Konferencja Opieka Wspierająca w Medycynie odpowiadała także na pytania dotyczące wsparcia po stracie bliskiej osoby. O tym mówił dr Marcin Jaracz, psycholog.
Można się do tego stanu być przygotowanym lepiej lub gorzej. Trochę lepiej wygląda sytuacja, kiedy śmierć poprzedzona jest chorobą przewlekłą. Natomiast rzeczywiście faza silnego szoku występuje u osób bliskich, osób, które zmarły nagle. Ważna jest tutaj relacja z osobą, która odchodzi. Dosyć trudna ta relacja jest w przypadku osób, u których przed śmiercią bliskiego występowały jakieś konflikty z osobą zmarłą. Wtedy te uczucia są bardzo ambiwalentne. Człowiek ma trudność z poradzeniem sobie z tymi uczuciami i często tutaj właśnie wymaga wsparcia. Dosyć szczególną grupą osób, które wymagają pomocy po stracie osoby bliskiej, są osieroceni rodzice. I mówię tutaj zarówno o rodzicach dzieci narodzonych, jak i o rodzicach dzieci nienarodzonych, o których będę dzisiaj w szczególności mówił. To są osoby, które spostrzegają, w ogóle śmierć dziecka spostrzegana jest jako nieuzasadniona, jako nienaturalna, bezsensowna. Nadanie sensu temu wydarzeniu, poradzenie sobie z tym wydarzeniem jest trudne. Ci rodzice wymagają szczególnego wsparcia.
Jakie są etapy godzenia lub niegodzenia się ze śmiercią bliskiej osoby?
Pierwszy etap to jest ten etap ostry, który występuje, to jest okres mniej więcej do pół roku po śmierci osoby bliskiej. Tutaj uczucia straty, pustki, żalu są szczególnie intensywne, natomiast później następuje etap przewlekły. Ten etap przewlekły powinien rozpoczynać się około pół roku po śmierci osoby bliskiej. Tutaj po pierwsze te uczucia są mniej intensywne, po drugie mniej zaburzone jest, jest codzienne funkcjonowanie. Ta śmierć, ta osoba zmarła przechodzi w świat bardziej symboliczny, to znaczy osoby żyjące identyfikują się, wspominają ją, ona pojawia się w snach, one się identyfikują z jej wartościami jakimiś. Natomiast charakterystyczne jest to, że te intensywne uczucia jeszcze potem jakiś czas powracają przy różnych okazjach i dosyć charakterystyczne jest nawrót takich intensywnych uczuć w pierwszą rocznicę śmierci osoby.
To symbol.
Tak, jest to symbol, to jest rocznica śmierci, rocznica pogrzebu, funkcjonowanie mogło już ulec poprawie, a to jest normalnym jest to, że w pierwszą rocznicę te uczucia znowu są bardziej intensywne. Żałoba jest takim specyficznym zjawiskiem, specyficznym zagadnieniem, w którym to rodzic sam musi odpowiadać sobie na różne pytania i to on jest najlepszym ekspertem w swoich problemach, w swoich trudnościach.
Ja mniemam tylko, że wtedy rodzic jest jednym wielkim wyrzutem sumienia, że wszystko, co zrobiłem, zrobiłem źle.
Rzeczywiście utracie dziecka towarzyszy poczucie winy, ono jest szczególnie intensywne w trakcie tego pierwszego roku, to warto dodać, że ten ostry okres żałoby po utracie dziecka jest dłuższy niż w przypadku, kiedy umiera osoba dorosła. Nawet do roku może trwać taki ostry okres żałoby. Poczucie winy rzeczywiście towarzyszy rodzicom. Traktujemy je nie tyle jako rzeczywiste doszukiwanie się jakichś błędów w sobie, ale raczej chęć uzyskania odpowiedzi, dlaczego to się stało i czy mogłem coś zrobić, żeby zapobiec tej śmierci. Krótko mówiąc, rodzic przez cały czas próbuje odpowiedzieć sobie dlaczego i nadać jakiś sens temu absurdalnemu wydarzeniu. I osoby wspierające, tutaj myślę o rodzinie, o pracownikach służby medycznej, też o psychologach, pełnią rolę raczej osób towarzyszących rodzicom w tym wzmaganiu się z tą trudnością, a nie narzucającym jakieś rozwiązania, dlatego że tak jak powiedziałem, to rodzic najlepiej wie, co czuje. Do pewnych rzeczy, pewne odpowiedzi musi znajdować sam. I po jakimś czasie, szczególnie kiedy rodzic uzyskuje wsparcie, akceptację od osób bliskich, zaczyna upatrywać przyczyn śmierci dziecka w czynnikach zewnętrznych raczej.
Czyli myśli już obiektywnie.
Myśli bardziej obiektywnie, myśli o, jeżeli mówimy o rodzicach dzieci nienarodzonych, które zmarły przed urodzeniem albo w trakcie porodu, zaczynają myśleć bardziej o czynnikach niezależnych od nich, które wpłynęły na tę śmierć, a nie związanych z nimi samymi. Natomiast oczywiście dosyć specyficzną grupę stanowią rodzice, u których można powiedzieć, że obiektywnie jakiś błąd czy zaniedbanie doprowadziło do śmierci dziecka. No i tutaj rzeczywiście ta żałoba, jest większe prawdopodobieństwo, że ta żałoba będzie żałobą powikłaną, będą jej towarzyszyły objawy depresyjne, to osoby wymagają szczególnej opieki.
Panie doktorze, wydaje się, że pana misja jest mission impossible, że wprowadza pan na powrót ludzi do świata obiektywnego, ludzi, których świat runął.
Mam poczucie, w trakcie pracy z tymi rodzicami uświadomiłem sobie, że tak naprawdę moja rola, tak jak powiedziałem, sprowadza się do towarzyszenia, ale naprawdę muszę powiedzieć, że tym bardziej jest to satysfakcjonujące, że widzę, że takie proste rzeczy, które każdy z nas tak naprawdę może zrobić, czyli uznanie tych emocji, które towarzyszą rodzicom. Na przykład jeżeli zmarło dziecko przed urodzeniem się, zapytanie o imię tego dziecka, o płeć, czy rodzice mieli wybraną płeć, rozmowa o tym dziecku jako o dziecku, które będzie miało już na zawsze miejsce w drzewie genealogicznym rodziny. To są rzeczy pozornie niewielkie, ale widać jak bardzo one pomagają i mam bardzo dużo poczucie satysfakcji wtedy, kiedy widzę, że to pomaga w tym nieutulonym de facto bólu i jestem bardzo dumny też z rodziców, którzy de facto sami starają się bardzo i mają sukcesy w powrocie rzeczywiście do normalnego życia, normalnego świata.
Jaka jest tutaj taka mądra, złota rada dla osób, które otaczają, osoby, które kogoś straciły, na przykład dziecko?
Mogą zdziałać bardzo dużo. Natomiast jest taki problem, że my się czujemy niezręcznie w towarzystwie osób, które straciły kogoś, które straciły dziecko, dlatego że po prostu nie wiemy, jak pomóc. Osoby, które straciły dziecko, też z różnych powodów mogą mieć problem z tym, żeby powiedzieć wprost o tym, czego by potrzebowały. Dlatego warto zapytać zawsze, jak mogę ci pomóc. Nie wstydzić się tego, że nie wiemy, że się czujemy bezradni wobec czyjegoś cierpienia. Na co dzień, no niestety nie jesteśmy oswojeni, żyjemy w wirze naszych własnych obowiązków. Warto po prostu zapytać, jak możemy pomóc towarzyszyć tej osobie i to już jest bardzo dużo.
To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w audycji. Konferencja Opieka Wspierająca w Medycynie za rok. Do usłyszenia, mówi Sława Skibińska-Dmitruk.